chciałbym, żebyśmy mogli mieć dzisiaj słowa, a później jeszcze mieć czas modlitwy o siebie. Dzisiaj taki troszkę może dziwny temat, ale będzie praktyczny. Obiecuję, że będzie praktyczny. Tytuł tego kazanka brzmi: czy Jezus trafił do piekła? Ale będzie praktycznie, także myślę, że skorzystamy z tego. Większość z nas, również ja, wychowaliśmy się w kościele katolickim i czy pamiętamy taką modlitwę, wyznanie wiary chrześcijańskie? Pamiętamy, jak to leciało? Wierzę w Boga Ojca, tak? Pamiętamy to? To była modlitwa, którą często odmawiałem. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego. Jak jest dalej? Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, i teraz o to mi chodzi, wstąpił do piekieł. To jest wyznanie wiary ogólnie całego Kościoła chrześcijańskiego, które powstało gdzieś tam na przełomie chyba III wieku. I do tego wyznania wiary odnoszą się w zasadzie wszystkie kościoły chrześcijańskie, cała tradycja. I w tym wyznaniu wiary jest ten termin, takie stwierdzenie, że Jezus wstąpił do piekieł. I chciałbym troszeczkę o tym dzisiaj, żebyśmy porozmawiali, ale zobaczycie, że to kazanie będzie też praktyczne, bo nam coś pokaże. Jeśli byśmy sobie otworzyli Ewangelię Łukasza, może od tego fragmentu zaczniemy. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. To tutaj mamy... To jest, Jezus wisi na krzyżu, tak? I rozmawia z Łotrem. 39 werset. Czytamy tak. Jeden ze złoczyńców, którego tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Uratuj więc siebie i nas. Lecz drugi, bo dwóch wisiało, pamiętam o tym, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic niegodziwego nie uczynił. Także to był ten Łot, który zdawał sobie sprawę, że narozrabiał w życiu. Rzymianie krzyżowali w ogóle ludzi, którzy za najcięższe przestępstwa, morderstwa, gwałty itd. Więc tych dwóch panów, którzy wisiało obok Jezusa, to nie byli mili panowie. Jeden z nich dalej szedł zaparte, a drugi po prostu zrobił sobie refleksję nad swoim życiem, czyli rachunek sumienia, i stwierdził, że sprawiedliwie tutaj wisi. I ten, który zrobił sobie ten rachunek sumienia, zwrócił się do Jezusa właśnie i powiedział: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. To jest ciekawe, no nie? A ten facet nie słyszał wcześniej Ewangelii prawdopodobnie od Jezusa. Skąd on wiedział, z kim ma do czynienia? Bo w Biblii jest powiedziane, że apostoł Jan stał pod krzyżem i kilka kobiet. I Jezus, umierając, nadal rozmawia, prawda? Oprócz tego było całe duchowieństwo izraelskie, które mówiło: jak jesteś Mesjaszem, to zejdź z krzyża, uczyń jakiś cud. Więc facet przez pewien moment się przysłuchiwał temu, co się dzieje, i zdał sobie sprawę, że obok niego wisi ten gościu, o którym mówi cały Izrael, który skrzesza zmartwych, uzdrawia i tak dalej. I w trakcie, jak obserwował tych wszystkich ludzi, którzy z Jezusem dyskutują, stwierdził, że to jest Jezus Chrystus, że to jest ten prawdziwy Mesjasz. I on mówi: jak przyjdziesz do swojego królestwa, to wspomnij na mnie. I zobaczcie, i teraz to stwierdzenie, o ten werset mi chodzi najbardziej. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Słuchajcie, no to jest chyba facet, który w ostatniej chwili rzucił się na taśmę, na metę i zwyciężył. Całe życie był daleko od Boga i w ostatniej chwili został zbawiony. Ale Jezus powiedział: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Kiedy rozmawia się ze świadkami Jehowy i niektórymi wierzącymi, nawet protestantami, to część i świadków Jehowy, i część protestantów uważa, że Jezus wcale mu nie obiecał, że dzisiaj będzie z nim w raju, że Jezus powiedział zupełnie coś innego. Część tych osób uważa, że Jezus powiedział coś takiego: dzisiaj powiadam tobie, będziesz kiedyś ze mną w raju. że Jezus tak to powiedział. Dziś powiadam ci, to taka, jak to nie wiem z języka polskiego, co to było, taki, jest to jakaś figura taka stylistyczna. Dziś powiadam ci, tak jak za czasów szlacheckich, powiadam ci dziś, albo jak królowie przemawiali. Dziś powiadam ci, będziesz ze mną kiedyś w raju. Tak uważają Świadkowie Jehowy i część protestantów. I bardzo ważny jest ten przecinek. On jest wręcz, ma niesamowitą moc, ten przecinek. I teraz uwaga, tego nie ma w Biblii, ale to jest z różnych wykopalisk archeologicznych, z różnych źródeł historycznych, to co teraz powiem. Kiedy Łukasz spisywał Ewangelię tą swoją, Łukasza, był po pierwsze lekarzem i Grekiem. W tamtych czasach, ponad 2000 lat temu, papirus, papier, albo pergamin, który był robiony też ze skór, i atrament, słuchajcie, to było warte majątek. Dlatego, że nie było takiego przedsiębiorstwa jak dzisiaj, które ścinało, cięło, prasowało, rozdrabniało drzewa i robiło papier, maszyny. Papier robiono z takiej małej trzcinki, która rosła w Egipcie. Rozdrabniano to, taką papkę robiono wałeczkiem. Słuchajcie, to był cały proces. To było niesamowicie drogie. Mógłbym o tym długo mówić, ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ materiał piśmienniczy był bardzo drogi, więc chcąc zaoszczędzić tego materiału, kiedy Łukasz pisał Ewangelię, to on nie oddzielał wyrazów. Nikt w tamtych czasach nie oddzielał wyrazów. Wszystkie wyrazy były sklejone. Nie używano liter dużych i małych, pisano albo dużymi, albo małymi, czyli w ogóle nie było znaków interpunkcyjnych, czyli nie używano przecinków i kropek. I kiedy Łukasz spisywał Nowy Testament, Biblię w oryginale, w ogóle nie było przecinków i kropek. Ale Świadkowie Jehowy i część protestantów mówi, ten przecinek jest bardzo ważny, tylko jego w oryginale nie ma. To bibliści, panowie profesorowie, księża katolicy i protestanccy, którzy są znawcami greki i hebrajskiego, żeby nam ułatwić czytanie Biblii, powstawiali przecinki, kropki, duże litery, małe i jeszcze te nagłówki na czarno. Jezus przed swoim sędziami, Jezus przed Piłatem. Tego w ogóle nie ma w Biblii. Więc kiedy Biblia była spisywana, a po hebrajsku, to chłopaki Żydzi jeszcze bardziej kombinowali, żeby zaoszczędzić materiału. Wiecie, na co wpadli, na jaki pomysł? Żeby nie używać samogłosek. To jest dopiero wyczyn. Wszystkie wyrazy skleili, wywalili samogłoski i były same spółgłoski. Więc jeśli ktoś nie znał hebrajskiego, czyli nie był znawcą pisma, kapłanem, który przepisywał ciągle i nie znał tekstu na pamięć, to nie dało się go odczytać. Tak robili Żydzi. Grecy zostawiali samogłoski, ale wyobraźcie sobie tekst, który był spisywany, to była taka długa gąsienica. Nawet gdybyście znali Grekę, to dzisiaj było, jest trudno przeczytać taki, jak znajdują jeszcze gdzieś tam w jakichś wykopaliskach taki papierek po grecku, to trzeba być naprawdę dobrym, żeby to przeczytać. To znaczy, że tam nie ma żadnego przecinka. To znaczy, że Jezus nie powiedział dzisiaj przecinek, i to jeszcze, wisząc na krzyżu, powiedział, pamiętaj, to tutaj będzie przecinek. Nie, nie było przecinka. On powiedział, dzisiaj powiadam ci, będziesz ze mną w raju. Nie było przecinków i kropek. Teoria z przecinkiem to jest po prostu lipa. Chociaż lipa to jest zdrowa. Jak się zaparzy herbatkę lipową z malinami, to działa. Ale to z przecinkiem nie działa. Jezus twierdza prostą rzecz. Zwraca się do łotra i dosłownie po grecku mówi do niego. Tak jest dosłownie w oryginale greckim, w tym, z którego wszyscy tłumaczą, na język polski, angielski, niemiecki. I powiedział mu, amen, ci mówię, dzisiaj ze mną będziesz w raju. W raju paradise. Dzisiaj będziesz ze mną w raju. Dzisiaj razem się spotkamy w raju. I kiedy Jezus użył słowa dzisiaj, to w Ewangelii Łukasza, Łukasz, który spisywał, użył to słowo dzisiaj 12 razy i za każdym razem jest użyte teraz. Kiedy czyta się te 12, sprawdziłem wszystkie miejsca, w którym to słowo występuje w Ewangelii Łukasza, to za każdym razem, kiedy jest użyte słowo dzisiaj, oznacza teraz. Nie dzisiaj, powiadam ci, kiedyś to się stanie. Żebyście choćby zobaczyli jedno takie miejsce, to jest 22 rozdział Łukasza, 34, gdzie jest użyte słowo dzisiaj. Lecz Jezus odrzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapiję dziś kogut. Znowu nie chodzi o to dziś, powiadam ci, kiedyś będziesz szedł w starości i zapije kogut. Nie, on mówi, dzisiaj powiadam ci, zapije kogut, a ty się mnie zaprzesz 3 razy. I za każdym razem, kiedy Łukasz używa słowa dzisiaj, to chodzi o teraz. Więc Jezus obiecuje na krzyżu, że dzisiaj razem pójdą gdzie? Do raju. No i później, a zobaczcie, a w wyznaniu wiary, do którego się odnoszą wszystkie tradycje chrześcijańskie, nieważne, czy kościół katolicki, prawosławny, czy protestancki, wyznanie wiary mówi, że Jezus wstąpił do piekieł. Więc Jezus powiedział, że dzisiaj będziesz w raju, ale później Łot przeżył straszne zdziwienie. On się znalazł w raju, pyta, a gdzie Jezus? A oni mówią, nikt go nie widział, nie ma go. Jezus jest w piekle. Zobaczcie, wyznanie wiary mówi, że Jezus poszedł do piekła, a Łotrowi powiedział, że dzisiaj będziemy razem w raju. Kiedy, przerwę na chwilę, opowiem wam pewną taką historię. Kiedy budujesz dom, tutaj braterstwo buduje dom, ja kupiłem i rozbudowywałem, ale niektórzy z nas budowali albo będą budować. Kiedy budujesz dom albo go remontujesz, kupiłeś stary dom i remontujesz, to musisz zdecydować, kto tobie wykona tą robotę. Czy to będzie twój przyjaciel, na przykład Andrzej Stasiewski, nasz umiłowany brat strażak, czy to będą fachowcy? Musisz zdecydować, czy wybierasz przyjaciela albo kogoś z rodziny, komu ufasz, albo czy wybierasz fachowców. Dlaczego to jest takie ważne? Bo kiedy zatrudnisz Andrzeja Stasiewskiego, to wiecie, Andrzej Stasiewski ma taką praktykę w remontowaniu i budowaniu, że on robi dla kogoś tak, jakby robił dla siebie. To jest bardzo ważne, bo kiedy robi ktoś tak, jakby robił dla siebie, to wiecie, że jeśli jemu się coś nie wyjdzie, to on się do tego przyznaje. Kiedy remontował na 1 maja łazienkę, przyszedłem któregoś dnia, on mówi, wiesz co, ta płytka, myślałem, że będzie wisiała, nie podłożył czegoś i odpadła. Andrzej od razu się przyznaje do tego, że popełnił błąd, że coś się zepsuło. Teraz zostawmy Andrzeja na chwilę. A jak pracują fachowcy? Kiedy budują ci dom fachowcy, to musisz wiedzieć bardzo ważną zasadę, którą wyznają fachowcy. Fachowiec robi tak, aby było jemu wygodnie i dobrze, ale niekoniecznie to jest dobre dla ciebie i dla twojego domu. To się nazywa tak naprawdę fuchowcy, a nie fachowcy. To jest człowiek, który chce szybko skończyć robotę, zarobić pieniądze i pójść dalej, prawda? On nie robi tak, żeby było dobrze dla ciebie. Dlaczego tak uważam? Bo kiedy fachowiec buduje ci na przykład komin, jest już wybudowane parę metrów i nieostrożnie kładł kolejną cegłę i cegła wpadła do środka, to on tobie nie powie, że cegła wpadła do środka, bo to jest poważny problem. Bo jeśli cegła wpadła do środka do kominu i stanęła w poprzek, to jeśli on tobie nie powie, bo jeśli powie, to musi wykuć, znaleźć w którym miejscu, wykuć dziurę w kominie, wyjąć tą cegłę i zamurować. To jest kupę roboty. Ale zanim, on nie musi ci mówić i pewnie tego nie zrobi, bo zanim skończysz budować dom i kiedy po raz pierwszy rozpalisz w piecu, to wtedy zauważysz prostą rzecz, że nie ma ciągu i że ci dym wali na chatę, a nie na górę. I wtedy wkładasz lustereczko u dołu i patrzysz, że jest mały otwór. Co jest nie tak? Okazuje się, że fachowcy zbudowali ci komin, wpadła im cegła i stanęła w poprzek. To jest jeden z przykładów. Drugi przykład, na przykład z obróbką komina albo z obróbką dachu, gdzie jeśli źle zbudujesz dach i bardzo ważne jest takie zakończenie, że w takich różnych rzeczach kładziesz blachę, zawijasz ją, jeśli ci tego nie zrobią dobrze, to możesz przeżyć pewne zdziwienie, jakie ja przeżyłem, że któregoś dnia pada obficie deszcz, a w pokoju mojej córki pada też deszcz. Sięknie po prostu z sufitu. Albo wchodzę do salonu i mieliśmy zamontowane okno u góry, ale nie były obrobione blachą, tylko pianką i patrzę, a w salonie na dole leje się. Tak robią fachowcy. Dlatego, że on weźmie zapłatę i idzie dalej. Słuchajcie, źle zrobione rzeczy w budowie domu, nawet drobne, sprawiają wielkie kłopoty z czasem i dom niszczeje. Mało, że niszczeje, to jeszcze masz dużo później kosztów i napraw, bo jeśli tego nie naprawisz, to dom po prostu ci się z czasem w tym miejscu może rozwalić. I diabeł działa bardzo podobnie jak fachowcy. Diabeł wie, że jeśli wypaczy nasze zrozumienie Biblii, Pisma Świętego w drobnej rzeczy, to wierzący odchodzą od prawdy Słowa Bożego, źle myślą na ten temat, na przykład czy Jezus był w piekle, a to prowadzi do kolejnych błędnych myśleń. Bo jeśli przyjmiesz złe myślenie w oparciu o jeden czy o dwa wersety, to kiedy trafisz na kolejny temat, który z Biblii, który jest powiązany z tym, to już tamto przyjąłeś, złe myślenie, i to wpływa na kolejne wersety. I diabeł o tym wie, że jeśli nawet w czymś drobnym z Pisma Świętego cię skrzywi, to jest jak z wielkim okrętem, który z Europy wypłynął do Nowego Jorku, tankowiec. Wiecie, że jeśli kapitan machnie się w obliczeniach o jeden stopień, to nie dopłynie do Nowego Jorku, tylko może dopłynąć do Ameryki Łacińskiej, zupełnie gdzie indziej, bo duża odległość i jedna pomyłka sprawia dużo. Mały błąd prowadzi do większego błędu, a to prowadzi do herezji i zwiedzenia. I diabeł w tym bardzo jest wytrwały. On naprawdę jest wytrwały i kiedy czytacie Pismo Święte, on was chce skrzywić w czymkolwiek, bo to będzie miało wpływ i rzutowało na resztę Pisma Świętego. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy stale wracali do prawdy i skrupulatnie trzymali się Pisma Świętego. Nawet w drobnych rzeczach. Czy Jezus na pewno tak powiedział? Jeśli ktoś ci mówi, a Jezus tak powiedział, a ty mówisz, ale czy na pewno? Pamiętam, że kiedy byłem w seminarium, jeden z moich wykładowców zadał nam kiedyś pytanie, gdzie jest w Biblii napisane nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, bo mówi, nie pamiętam. I 30 studentów wzięło Biblię, ja też, i zaczęliśmy szukać tego wersetu. A on siedział na krześle i się śmiał. I w pewnym momencie mówi, nie szukajcie, bo nie ma takiego wersetu w Biblii. Podpuściłem was. Jezus nigdy nie nauczał nie czyń drugiemu, co tobie niemiła. Ale non-stop tak słyszę w telewizji. Cały świat mnie tak naucza. Wystarczy, że drugiemu człowiekowi nie będziesz czynił krzywdy. A Jezus nigdy tak nie nauczał. Jezus nauczał zupełnie czegoś innego. Czyń drugiemu, co chciałbyś, żeby on tobie uczynił. Czyli jak idę w zimie, jest minus 30, leży facet pijany i śpi na śniegu, przechodzę obok i mówię, Panie Boże, widzisz, że go nie okradłem. I mogę mu jeszcze poprawić czapkę i rękawiczki, no nie? I pójść dalej. Ale jeśli go zostawię i on leży na śniegu w minus 25 w jakiejś bocznej dróżce, to za godzinę może być martwy. Co ja bym chciał, gdybym ja był w podobnej sytuacji, że się pośliznąłem, walnąłem głową i leżę na śniegu w minus 25, że pierwsza osoba, która mnie znajdzie, zezwoni na pogotowie i na policję, prawda? Czy Jezus nauczał zupełnie czegoś innego. Bardzo często jest tak, że ludzie mówią, a Jezus tak nauczał. A ty czytasz Biblię, mówisz, a pokaż mi fragment, gdzie tak Jezus nauczał. No jest to gdzieś, no to pokaż mi, bo Jezus tak nie nauczał. Wiele razy, kiedy z moją mamą rozmawiam, to ona mówi, ale Jezus tak mówi. Mówię, mamo, nie ma takiego wersetu w Biblii. Wyniosłaś to z kościoła, albo ktoś ci to powiedział. Zresztą to jest bardzo ważne, abyśmy czytali Biblię, Pismo Święte i się trzymali tego skrupulatnie, bo diabeł chce nas ciągle oszukiwać i wypaczać słowa Jezusa Chrystusa. A to prowadzi do błędów i do tego, że zaczynamy wierzyć niewłaściwie. W pierwszym liście Piotra 2:2 Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, napisał coś takiego. Zapragnijcie jako nowonarodzone dzieci niesfałszowanego mleka słowa. Zobaczcie, że każdy z nas musi mieć pragnienie, żeby czytać Pismo Święte. To się samo nie zrobi. To nie jest tak, że wracasz z pracy i słyszysz głos w domu, a jesteś sam. Weź mnie do ręki, poczytaj mnie. No Biblia sama do ciebie nie przemówi. Po prostu musisz wziąć Słowo Boże i zacząć czytać. Więc Piotr pisze tak. Chciałbym, kochane dzieci Boże, którzy oddaliście serce Jezusowi, abyście zapragnęli niesfałszowanego mleka słowa. Piotr mówi, to jest wasze mleko. Z tego płynie życie. I słowo niesfałszowanego też można tłumaczyć niepodstępnego. Że w Pismo Święte, które czytasz, nie ma tam podstępów, haków na ciebie. Że ja nie spotkałem nikogo w swoim życiu, kto kto by mi powiedział: wiesz, pastor, czytałem Pismo Święte i jest gorzej. Nie znam takiej osoby. Ono takie jest podstępne, wiesz, jak czytam, to tak ciągle haki są na mnie. Tutaj jest powiedziane, że pójdę do piekła i tu, jak będę robił tak. Nie, tego się nie da czytać. Ono nie jest podstępne. Ono ci mówi, że jest śmierć i jest życie. To słowo też można tłumaczyć, że czystego Słowa Bożego. Że nie czytasz czyjeś książki, interpretacje. Wiecie, że większość Żydów ortodoksyjnych w ogóle nie czyta i nie studiuje Starego Testamentu? To jest szok. Znaczy czytają, w synagodze jest cały Stary Testament czytany. W ciągu roku w synagodze jest czytany cały Stary Testament. Ale ortodoksyjny Żyd ciągle studiuje książki jakiegoś rabina ortodoksyjnego, innego, znawcy prawa. Ciągle kieruje się myślą innego człowieka. I wielu ludzi wierzących też sobie wybiera jakiegoś człowieka i czyta tylko jego książki. Ale Biblia mówi wyraźnie: idź do Pisma Świętego, czystego Pisma. I też to można tłumaczyć to słowo szczerego. Czyli Piotr mówi: zapragnijcie szczerego Pisma Świętego, które jest jak pokarm, mleko, aby dzięki niemu dorosnąć do zbawienia. I to jest ciekawe stwierdzenie. Aby dzięki Pismu Świętemu, przez to, że czytasz, dorastasz do zbawienia. Czyli do tego, że masz wtedy nadzieję na uratowanie ciebie. Bo nie wystarczy, że Chrystusa zaprosiłeś do serca. Że któregoś dnia rozłożyłeś ręce, powiedziałeś: Jezu, zapraszam cię do mojego życia, chcę, żebyś był moim Panem i Królem. Nie wystarczy. Trzeba wiedzieć, co ten Król od ciebie oczekuje. I kiedy człowiek czyta Pismo Święte, to wtedy dopiero dorasta do zbawienia. Wtedy ma szansę na ratunek, bo słowo zbawić to znaczy uratować. Ale jeśli ktoś nie stosuje się do reguł i zasad i do instrukcji, jak się uratować, to wiecie z historii Polski, nie tylko, i z różnych filmów amerykańskich, że jak człowiek się nie stosuje do instrukcji, to się nie uratuje. Jeśli ktoś dzwoni do ciebie i mówi: uciekaj z domu, bo idzie trąba powietrzna na przykład. O. A ktoś mówi: a nie, no to się nie uratuje. W innym miejscu ten sam list, pierwszy list Piotra, 2:8, mówi coś takiego. Stał się on, chodzi o Jezusa, że stał się on głową węgła. Co to jest głowa węgła? Bardzo dziwne tłumaczenie. I w Biblii katolickiej i protestanckiej nie chodzi o głowę węgła. Oto taka głowa z węgla. Tylko w polskim języku tak to używano, ale chodzi o narożny kamień. Kiedy Żydzi budowali świątynię w Jerozolimie, to narożny kamień, na którym się opierała cały ciężar świątyni, słuchajcie, ten kamień był połowę tego pomieszczenia. Był tak wielki. Wykuli taki kamień olbrzymi, prostokąt, przeturlali go do Jerozolimy i na nim oparli całą ciężar budowli. To był najważniejszy kamień. I Chrystus jest porównany do tego największego kamienia. Do tego, na którym opiera się całkowicie twoje życie. Więc to chodzi o taki narożny kamień. On, Jezus, stał się narożnym kamieniem, kamieniem potknięcia się i skałą zgorszenia. Dla kogo jest Jezus zgorszeniem i potknięciem, że ktoś się o niego potyka i wywraca? No to dalej ten werset mówi. Potykają się nieposłuszni słowu, na to się zresztą skazali. I to jest o Polakach. 98% Polaków to są chrześcijanie. I prawie 98% Polaków nie czyta Biblii. Czyli instrukcji, jak żyć tutaj na ziemi, jak się dostać do nieba. A zobaczcie, Piotr to zapisał, że człowiek się skazuje na potępienie, jeśli jest, co? Nieposłuszny Słowu, czyli Pismu Świętemu. I to się szczególnie tyczy nas, Polaków, bo my chodzimy do kościołów, a tam w każdym kościele jest cytowana Biblia. Piotr mówi, potykają się nieposłuszni słowu. Też można to słowo nieposłusznym przetłumaczyć niesłuchające słowa. Że jeśli ktoś nie słucha słowa i nie stosuje go w swoim życiu, to potyka się o Chrystusa. No i wcale nie idzie do nieba. Albo też to można tłumaczyć, którzy nie zaufali słowu, nie uwierzyli w słowo. Że słowo, czytanie Pisma Świętego i życie według niego, wtedy jest nadzieja na zbawienie. Albo nie. I też można tłumaczyć nieposłusznie słowo. Także zobaczmy, że Pismo Święte jest bardzo precyzyjne. I wystarczy, zestawić wszystkie wersety na jakiś temat i znasz prawdę. Pamiętam, że kiedy wróciłem z seminarium, wiecie, jak człowiek ma 24 lata, jest młody, skończył seminarium, to uważa, że wie wszystko. I wie lepiej niż papież, biskup, pastor. On jest najmądrzejszy. Dlaczego? Bo on skończył seminarium, gdzie uczyli z Biblii. I ja po prostu, kiedy miałem 24 lata, uważałem, że wiem wszystko. Ja jak ja zajmę się Kościołem, tak uważałem w sercu, to będzie przebudzenie. Ludzie się będą nawracać. Cuda i znaki. I Bóg mi kazał wracać do małego kościółka, do mojego rodzinnego miasta i mi pokazał, że ja nic nie wiem. Bo zacząłem pracę z 30 ludzi, którzy też uważali, że wszystko wiedzą. Dlaczego? Bo to są Polacy. I pamiętam, jak Bóg mi powiedział pewną rzecz. Usłyszałem Jego głos. Powiedział: synu, wypisz z Nowego Testamentu wszystkie wersety na temat chrztu wodnego. I wziąłem takie małe karteczki, wypisałem wszystkie wersety, miałem taki wielki stół u mojej mamy, rozłożyłem i Duch Święty mi powiedział: synu, tu jest prawda, w tych wersetach. One są jak puzzle. Zestaw te puzzle tak, żeby tak pasowały do siebie, że poznasz prawdę na temat chrztu wodnego. I powiedział jeszcze jedną ważną zasadę. Zapomnij o tym, co cię uczyli w seminarium. Tu jest prawda, leży przed tobą na stole. I kiedy zestawiłem wszystkie wersety w całość, to było niezgodne z tym, co mnie uczyli w seminarium. Przeżyłem szok. I wielokrotnie, kiedy Bóg mi kazał jakiś temat z Biblii sprawdzić, to powiedział: wypisz wszystkie wersety, bo one są jak puzzle. I tu jest prawda. Prawda nie jest w jakiejś książce. Prawda jest w moim Piśmie Świętym. I bardzo ważne jest to, żebyście zrozumieli, że każdy z was ma jedno życie, prawda? Jedno życie Bóg wam dał tutaj na ziemi i najważniejszą rzeczą to jest zdecydować, czy się wybierasz do piekła, czy do nieba. A kiedy już zdecydujesz, że idziesz do nieba i oddasz swoje życie Chrystusowi, to Chrystus mówi: to studiuj moje słowo, żeby cię nigdy nikt nie okłamał i nie oszukał. Bo masz jedno życie. To jest bardzo ważne. No i wróćmy teraz do tego pytania, bo to była taka dygresja, żeby nam coś uświadomić. Czy Jezus był w piekle, czy w raju? Przez 3 dni, kiedy umarł na krzyżu i zanim zmartwychwstał, czy Chrystus był w piekle, czy był w raju? Bo sami widzicie, że te wersety już sobie zaprzeczają, że mamy wyznanie wiary chrześcijańskie, a Chrystus Łotrowi powiedział: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Jak wielu z was oglądało film Pasja? Prawie wszyscy. A wiecie, że film Pasja nie powstał tylko w oparciu o Ewangelię? Gibson, Mel Gibson, który nakręcił ten film, nie nakręcił go w oparciu tylko o Nowy Testament. Bardzo mocno sugerował się objawieniami pewnej kobiety, Anna Katarzyna Emmerich, około 1709 roku, zakonnica niemiecka. Mistyczka i stygmatyczka, czyli miała rany tak jak Chrystus, na rękach, w boku i na nogach. Miała wizję i spisała, jest tego 900 czy 1000 stron, taka wielka księga. I miała też wizję męki Jezusa Chrystusa. Zacytuję wam 3-4 zdania z jej książki, strona 849. Wreszcie zbliżył się Jezus do jądra tej przepaści, do samego piekła. Za zbliżeniem się Jezusa dał się słyszeć ryk potężny i okrzyk trwogi. Bramy rozwarły się na oścież i ukazała się przepaść pełna ohydy, ciemności i okropności. Tak pisze ta zakonnica. A na stronie 850 kolejnej wszystkie demony, ona pisze tam czarty, musieli uczcić i uznać Jezusa. To było dla nich najstraszniejszą męką. Więc pisze o tym, że Jezus wkracza do piekła, a wszystkie demony, które tam przebywają w tym piekle, padają i oddają mu chwałę. I co jest najgorszą dla nich męką? Lucyfera wrzucili aniołowie skrępowanego w będącą tam środkową otchłań, że aż zakotłowało się za nim w ciemnościach. Słyszałam, jeśli się nie mylę, że Lucyfer miał być znowu wypuszczony na pewien czas, coś na 50-60 lat przed rokiem 2000 po Chrystusie. Czyli to są nasze lata. Czyli w oparciu o te objawienia Mel Gibson kręcił film Pasja. ta zakonnica miała objawienie i mówi, że Lucyfer jest związany od śmierci Jezusa Chrystusa przez 2000 lat. Nie ma go. Co mówi na ten temat Biblia? No właśnie, pojawia się pytanie. Mam jedno życie. Sebastian Zima, mam jedno życie. Komu powinienem bardziej zaufać? Kobiecie, która żyła w 1790 roku, była zakonnicą, czy powinienem bardziej zaufać Jezusowi, Duchowi Świętemu i Pismu Świętemu? To jest moja decyzja. Zobaczcie, i ciągle stajemy przed takimi decyzjami. Komu powinienem zaufać? Mam jedno życie. Jeśli dokonam złego wyboru, to mogę nie być zbawiony. Wiecie, ja się nawróciłem, oddałem życie Jezusowi tylko dlatego, że moja mama poszła na odpust pod kościół i kupiła Pismo Święte i przyniosła do domu. I zacząłem je czytać. I oddałem swoje serce Jezusowi. Powiedziałem, Jezus, jesteś moim Panem i Królem. I podjąłem wtedy decyzję. Jezu, Twoje Pismo Święte jest dla mnie autorytetem. Skoro Ty je podyktowałeś dla mnie, z miłości do mnie, to ja będę ufał temu, co tu jest napisane. Nieważne, z kim będę rozmawiał, nieważne, jak ktoś będzie znany, jaki będzie nosił tytuł, pan profesor, doktor teologii, ksiądz, biskup, pastor czy ktokolwiek. Jezu, ja ufam Tobie. Jezu, ja ufam Twojemu Pismu. Zobaczcie, kiedy otworzycie sobie Apokalipsę, Apokalipsa zupełnie zaprzecza temu, co ta zakonnica widziała. Kiedy otworzycie sobie 12 rozdział Apokalipsy, to jest powiedziane o tym, że wielki smok wystąpił i chciał pożreć Chrystusa, kiedy matka Jezusa, Maria, go rodziła. 7 werset mówi, i nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. Znaczy zupełnie inny opis. Nie, że Jezus wkracza do piekła, jego aniołowie związują Lucyfera, wrzucają go do jakiegoś pomieszczenia i siedzi tam biedny 2000 lat. To jest powiedziane, że rozegrała się na niebie potężna walka. Kto to jest Michał? To jest potężny archanioł, dowódca wojsk anielskich, generał. A Lucyfer to jego dawny kumpel, tylko z innej branży teraz. Bo jest po stronie ciemności, a anioł Michał jest po stronie światłości. I czytamy, i nastąpiła walka na niebie. Dosłownie stała się wojna. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I smok to jest Lucyfer właśnie, głównodowodzący armią demonów. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie mieli siły. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który zwie się diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, dosłownie zrzucony na ziemię, a z nim zostali zrzuceni jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie, teraz nastąpiło zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza i jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten co dzień i noc oskarżał ich przed Bogiem naszym. No i pojawia się pytanie, słuchajcie, gdzie ten diabeł został zrzucony? Jeśli on został zrzucony, w trakcie, kiedy czytamy o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, to gdzie przebywa Lucyfer i jego wszyscy aniołowie? Tu. Ale powiem wam, że to jeszcze się nie ta wojna nie zaczęła. To jest przed przyjściem powtórnym Jezusa. Ale wcale nie jest związany. Wcale nie siedzi gdzieś jego aniołowie. To jest wojna, która się dopiero jest przed nami. To jest wojna, kiedy zacznie się wypełniać Apokalipsa. Dojdzie do wojny i diabeł zostanie zrzucony z aniołami na ziemię. Z innych planet, z galaktyk, tu. Aniołowie nie pozwolą mu już działać na niebie. I zobaczcie, jeszcze werset do 13 chciałem wam przeczytać. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz, to już czytałem, 11. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swego świadectwa. I nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. To jest o nas. Dlatego raduje się niebiosa i mieszkańcy. Biada ziemi, biada morzu, bo stąpił do was diabeł. Dosłownie zszedł oszczerca do was. Mający furię wielką. Wiedzący, że ma mało czasu. Dlaczego mało? Bo Biblia mówi, że diabeł i jego aniołowie zostaną strąceni na ziemię na 3,5 roku i wtedy będzie koniec świata. Ten świat, który my obserwujemy. To jest dopiero przed nami. Ale zakonnica ma objawienie i mówi, że Lucyfer jest zamknięty przez 2000 lat. I teraz dopiero zostanie na 50-60 lat wypuszczony. A kiedy ujrzał smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać kobietę, która urodziła mężczyznę. Chodzi o Izrael. bo Izrael wydał Jezusa, czy o Marię, Matkę Jezusa. I jeszcze jeden fragment z tej samej księgi, 20 rozdział, mówi bardzo ciekawą rzecz o tym Lucyferze. 3 wersety, 20 rozdział. I ujrzałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od czeluści i wielki łańcuch w ręce i pochwycił smoka. I ten anioł, który wstępował z nieba, to był dobry anioł. Wiecie, Bóg stworzył potężnego takiego mięśniaka, anioła, który jest większy niż Lucyfer. I stworzył go w jednym celu. Powiedział, jedź tutaj, chodź na siłownię, przyjdzie taki dzień, że będziesz musiał złapać i związać Lucyfera. Zobaczcie, tego nie zrobili aniołowie, kiedy Jezus umarł na krzyżu. To nie wtedy się wydarzyło. Tylko jest powiedziane, że widziałem potężnego anioła, który stąpił, który miał klucz w ręku od czeluści, od takiej specjalnego miejsca. Wielki łańcuch, to jest już dziwne, bo Lucyfer to jest duch, to jest anioł. To nie, on nie ma ciała, nie można mu związać rąk i nóg. To jest jakiś duchowy łańcuch. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go. I uwaga, na ile go czasu związał? Na 1000 lat. I to jest dopiero przed nami, bo to jest mowa o tysiącleciu, które ma się dopiero wydarzyć, kiedy powstanie wielkie państwo Izrael. Biblia o tym mówi, że nigdy to się nie wypełniło. I wtrącił go do czeluści, zamknął i pieczęć nad nim położył, aby już nie zwodził narodów, aż 1000 lat się dopełni. Dlaczego wam cytuję te fragmenty? Bo chcę wam pokazać, że ludzie mają bardzo dziwne objawienia, nawet zakonnicy i zakonnice. Na tej podstawie tych objawień powstał film Pasja, który jest totalnie wypaczony w wielu miejscach. Ale my o tym nie wiemy. Nowy Testament, kiedy czytamy Nowy Testament, czyli Ewangelię, listy, używa kilka terminów, które mówią o piekle. My, kiedy wy czytacie Biblię, to w wielu miejscach czytacie piekło, piekło, ale w tym każdym wersecie jest inne słówko greckie. Kilka innych wyrazów. Jak dzieciak jest mały, to na wszystko mówi, tatuś, brum, brum. Nieważne, czy to jedzie kombajn, traktor, czy samochód, to wszystko jest brum, brum. Jak później podrośnie, to też może dalej być przekonany, że to wszystko są samochody. Ale to nie są samochody. Ciągnij, to nie samochód. To są w ogóle, jak na prawo jazdy byś tak odpowiadał na teście, to pozamiatane. Nigdy prawa jazdy nie zdasz. Zobaczcie, i w Nowym Testamencie, kiedy czytasz wersety o piekle, to są inne zupełnie w oryginale wyrazy greckie. I tam są, na przykład Gehenna oznacza otchłań. Jest taki wyraz grecki. Ciemność zewnętrzna. Jezus używa takiego stwierdzenia. Zostaniecie wyrzuceni w ciemność zewnętrzną. I też mamy często przetłumaczone piekło. Kraina umarłych. Miejsce kaźni. Że tam jest cierpienie. Albo na przykład w liście Judy jest użyte słowo tartar, najniższe miejsce w piekle, gdzie są zapieczętowani pewni aniołowie źli. Powiem wam, Biblia w Starym Testamencie używa takiego słowa Sheol, kraina umarłych. I słowo Sheol po hebrajsku dzieli się na dwie krainy. Na krainę dla złych ludzi, którzy nie wierzyli, nie ufali Bogu, i na krainę dla dobrych. Ale wszyscy idą do Sheolu, czyli do krainy umarłych. Słowo Sheol po hebrajsku, a po grecku odpowiednik, który jest znak równości, to jest Hades. Hades, do Hadesu idziemy my wszyscy. I dobrzy, i źli. To jest ogólnie kraina umarłych, która się też dzieli na miejsce dla złych i dla dobrych. I ta kraina dla dobrych też jest w Biblii różnie nazywana. Jest nazywana łono Abrahama. To jest kraina dla dobrych, w krainie umarłych. Albo raj, albo Eden. Jest kilka nazw dla tej samej krainy. I kiedy człowiek czyta, to się czasami gubi. I myśli, że to są różne krainy. Kiedy otworzycie sobie pierwszy list Piotra, to w oparciu o ten werset mamy to wyznanie wiary, że Jezus wstąpił do piekieł. W oparciu o ten werset Kościół i tradycja Kościoła chrześcijańskiego uznała, że Jezus był w piekle przez 3 dni. A nie był w raju wcale z Łotrem. Zobaczcie sobie, 1 Piotra 3,19. (Śmiech) Najpierw zobaczymy sobie werset 18, który jest wprowadzeniem. 18 werset, 1 list Piotra 3:18 mówi tak, bo i Chrystus raz za grzechy doznał cierpienia. Raz. To jest bardzo ważne. List do Hebrajczyków, który napisał apostoł Paweł, jest kilka stwierdzeń. Chrystus cierpiał za nasze grzechy raz na zawsze. List do Hebrajczyków. I tutaj Piotr mówi dokładnie to samo. Bo i Chrystus raz za grzechy doznał cierpienia. Czyli Chrystus 2000 lat temu, kiedy wisiał na krzyżu, umarł za grzechy wszystkich nas, tutaj dzisiaj zebranych. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was doprowadzić do Boga. Bo gdyby Chrystus na krzyżu nie umarł za twoje grzechy, nie masz szans na niebo. Bo jeśli dobre uczynki byłyby nas w stanie zbawić, to Bóg Ojciec jest sadystą, bo miał jednego synka i wysłał go na krzyż tylko po to, żebyśmy mieli święta grudniowe i wielkanocne. Tak, żebyśmy mieli jakąś tradycję, no nie? Synu, mam taki pomysł, mówi Bóg Ojciec. Nie poszedłbyś na ziemię i nie dał się sponiewierać, zabić, przybić do krzyża, a syn, jedyny syn mówi, tato, ale po co? Albo chciałem nową tradycję w chrześcijaństwie wprowadzić. Taki mam takiego pomysła. Będą mieli święta grudniowe i wielkanocne. To o to chodziło? Nie. Biblia mówi wyraźnie, że gdyby Chrystus nie umarł na krzyżu, gdzie go przybiły twoje grzechy, to znaczy, że Chrystus cierpiał za każdy mój gniew. Mnie, pastora Sebastiana Zimy. Za każde moje kłamstwo, które kiedyś uczyniłem. Teraz już nie kłamię. Za wiele różnych rzeczy, których mi zdarza się dzisiaj jeszcze zrobić złych. Chrystus wtedy był przybity przez te moje grzechy. Nie zabili go Rzymianie i Żydzi, których mamy serdecznie teraz nienawidzić z tego powodu. To moje grzechy go zabiły. Więc Piotr mówi, aby was doprowadzić do Boga przez swoją śmierć, uśmiercony ciałem, ożywiony zaś duchem. Kogo zabili na krzyżu? Człowieka, syna Marii, bo Boga się nie da zabić na krzyżu. Zabili ciało jego. I teraz następuje 19 werset, o który mi chodzi. Patrzcie w Biblię. W którym, to znaczy w duchu, bo ciało zostało zabite i złożone do grobu, i to nie w ciele poszedł do gdzieś tam, na razie nie wiemy gdzie, tylko w duchu swoim, prawda? Bo my też jesteśmy tak zbudowani, że mamy ciało i ducha prawdziwego człowieka. W którym, to znaczy w duchu, poszedł ogłosić tym w piekle duchom. Tak macie w Bibliach? Co jest tam napisane, jakie słowo w piekle?
Nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu.
Wy macie w więzieniu, ale w niektórych Biblia jest w piekle. Na podstawie tego wersetu mamy to wyznanie wiary. Tylko ten jeden werset. Słowo greckie, które tam jest użyte, brzmi po grecku phylake. Słowo greckie phylake ma kilka znaczeń i ani razu nie jest tłumaczone jako piekło. Ma takie znaczenia: straż, czuwanie, warta, strażnica, więzienie, straż nocna i loch. Ani razu to słowo nie zostało użyte w Nowym Testamencie w stwierdzeniu piekło. W ogóle to słowo w Nowym Testamencie zostało użyte 47 razy i wczoraj zadałem sobie trud i wszystkie wersety sprawdziłem. 47 razy użyte to słówko greckie, 37 razy zostało użyte więzienie, że Jana Chrzciciela wrzucili do więzienia. Apostoła Jezusa, apostoła Pawła zamknęli do więzienia i tak dalej. 37 razy jest cytowane, że został ktoś zamknięty do więzienia. 6 razy, że straż nocna, że podczas straży nocnej o godzinie 3 w nocy i tak dalej. 6 razy. Zostaje nam 4 miejsca, które są użyte w innym znaczeniu. 4 miejsca. I teraz Apokalipsa 18, werset 2. W tym jednym wersetu są użyte 2 razy to słówko w innym znaczeniu. I ten werset brzmi tak. I głosem silnym krzyknął pewien anioł. Upadł, upadł Babilon Wielki i stał się mieszkaniem demonów i strażnicą wielkiego ducha nieczystego, wszelkiego ducha nieczystego i strażnicą wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego. 2 razy jest użyte to słówko i znaczy strażnica, że tam po prostu mieszkają złe duchy i obrzydliwe ptaki. Co to jest ten wielki Babilon? Kiedy się czyta Apokalipsy, jest w rodzaju żeńskim i chodzi o fałszywą religię. Kiedy przyjdzie diabeł, który będzie rządził całą ziemią, antychryst, będzie miał siedzibę w Rzymie i będzie miał swojego zastępcę, fałszywego proroka i będzie jedna religia. I to jest Babilon w Apokalipsie. I anioł mówi, upadł wielki Babilon, nie ma już Babilonu. Nie ma już fałszywej religii, nie ma już państwa antychrysta ze stolicą w Rzymie. Babilon. I tam jest dwa razy użyte to słówko strażnica, więc zostaje już nam tylko dwa miejsca. Dwa miejsca, gdzie jest to słowo użyte. Apokalipsa 27. Trzeci raz jest to słówko użyte. I brzmi tak. I kiedy dokona się 1000 lat, rozwiązany zostanie szatan ze swojej strażnicy. To, co już cytowałem. Że kiedy minie 1000 lat, diabeł zostanie wypuszczony ze strażnicy. Ale gdybyście otworzyli sobie to, 20 rozdział, to wiecie, że wcale nie chodzi o jakieś piekło, tylko jest miejsce odosobnienia. Bo kiedy czytacie dalej, 10 werset 20 rozdziału mówi, a diabła, który jest z wodzi, rzucono do jeziora ognia i siarki. Najpierw diabeł jest zamknięty na 1000 lat w pewnej strażnicy, a później zostaje wypuszczony i za karę wrzucony do jeziora ognia. I to jest koniec świata. Więc diabeł zostanie związany na 1000 lat i nie będzie w żadnym piekle związany. W ogóle piekło to jest miejsce, które Bóg stworzył dla diabła, dla jego aniołów i dla ludzi, którzy w niego nie wierzą. To nie jest królestwo diabła. Tak jak większość ludzi myśli, że diabeł ma tam postawiony tron i kiedy już narozrabia w Polsce między PO i PiS-em i coś mu się uda skłócić te dwie partie i nas Polaków, to leci zadowolony do piekła, siada na tronie i mówi, ale ich podpuściłem, tych Polaków przeciwko sobie. I siedzi w tronie, mówi, przyprowadźcie do mnie jakiegoś i poznęcam się nad nim. Diabeł w ogóle tam nie przebywa. To jest miejsce kaźni, to jest miejsce, którego on potwornie się boi, bo to jest miejsce, które Bóg stworzył z myślą o nim, żeby go tam ukarać, a nie wynagrodzić. Ale większość ludzi w oparciu o te głupie filmy z Hollywoodu i super jakieś głupie książki myśli, że to jest królestwo diabła. I tam demony w kotłach podgrzewają Polaków, zdrajców. A to tak w ogóle nie działa. Zobaczcie, także diabeł jest zamknięty w strażnicy. To słówko jest użyte. Czy ktoś z was wie, jaka jest różnica między więzieniem a aresztem? Co mamy w Giżycku?
Areszt.
To nie jest więzienie. Kiedy ktoś trafia do więzienia? Kiedy ma prawomocny wyrok. Ale jeśli sędzia czy prokurator uzna, że człowiek jest niebezpieczny, to go zamykają na pewien czas do aresztu. Areszt nie oznacza, że człowiek jest winny, bo może być uniewinniony i może być wypuszczony i jeszcze sąd uchwali zadośćuczynienie. Areszt oznacza, że nie wiemy, z kim mamy do czynienia. To jest areszt. To jest strażnica, to jest przejściowe. To jest miejsce odosobnienia. To jest, nie jest jeszcze więzienie. Wprawdzie w Nowym Testamencie to słówko jest użyte aż 37 razy w kontekście więzienia, bo kiedyś nie budowano aresztów i więzień za czasów Cesarstwa Rzymskiego, ale 4 razy to słowo jest użyte w kontekście strażnica, miejsce odosobnienia. I teraz trudne pytanie. Na co czekali ludzie wierzący w Boga, ufający Bogu od Adama i Ewy do Jana Chrzciciela? Każdy człowiek, który w Starym Testamencie od Adama i Ewy umarł, Abraham, Mojżesz, Eliasz, wszyscy prorocy, wszyscy, którzy służyli Bogu, na co oni czekali? Aż przyjdzie Mesjasz i umrze na krzyżu. Dlaczego? Bo dopóki nie przelała się krew Jezusa Chrystusa, oni nie mogli widzieć Boga Ojca twarzą w twarz. Dlaczego? Bo oni też byli grzesznikami i narozrabiali. A Bóg nie jest tylko miłością, ale jest też sprawiedliwy. Więc przez te wieki czy tysiące lat taki Adam, Ewa, Abraham byli w miejscu odosobnienia i to nie było straszne miejsce kaźni, ale miejsce odosobnienia, gdzie przebywali i czekali na przelanie krwi Jezusa Chrystusa. Bo kiedy Chrystus umarł, to zmazał swoją krwią ich grzechy. I wtedy dopiero oni mogli pójść do Boga Ojca i zobaczyć Go twarzą w twarz. Więc oni przebywali w miejscu czekania, czuwania, pełnili wartę i czekali, aż Jezus umrze. Czekali na krzyż Jezusa, na zapłatę za ich grzechy, bo nie mogli oglądać Boga Ojca. Więc gdzie przebywali ludzie ze Starego Testamentu, którzy ufali Bogu? W Szaolu, w krainie umarłych. Bo to hebrajskie słowo to mówi. Przebywali w Hadesie, po grecku kraina umarłych. Ale przebywali też na łonie Abrahama, w Edenie i w raju, bo to jest ta jedna kraina. W krainie umarłych jest takie specjalne miejsce dla ludzi, którzy ufają Bogu. Nazywa się, ma trzy różne nazwy. Łona Abrahama, Eden albo raj. To jest to samo miejsce, w którym przebywał Adam i Ewa. Gdzie więc Jezus poszedł, kiedy umarł na krzyżu? Do strażnicy. Poszedł do krainy umarłych, to prawda, ale do tego miejsca, gdzie przebywali ci, którzy ufają Jemu i Ojcu. Do strażnicy, do ludzi dobrych, do Szeolu, do Hadesu, do tej krainy, gdzie właśnie ci ludzie przebywali, na łono Abrahama. Kiedy Jezus tego dnia umarł razem z Łotrem, który mu zaufał, zawierzył Jezusowi się dosłownie, poszli razem do raju rozmawiać z tymi ludźmi, którzy czekali na śmierć Jezusa. I o tym mówi 1 Piotra 3,19. Tam nie, to słowo greckie oznacza strażnica, miejsce odosobnienia. To słowo nie oznacza w ogóle piekło i nigdy nie było w Nowym Testamencie użyte jako piekło. Po co Jezus miałby iść do piekła, już kończąc, podsumowuję kazanko. Jaki byłby cel Jezusa, kiedy by poszedł do piekła? Wyobrażacie sobie? Chrystus, który umarł za tych, którzy tylko ufali Bogu, wkracza do piekła i mówi tym wszystkim ludziom potępionym: wiecie, że umarłem i teraz ci, którzy ufali Bogu, mi pójdą do nieba, a wy nie? Czy to nie jest sadyzm? Idziesz do kogoś i mówisz mu, że nic nie dostanie, że nikt mu nie pomoże. To jest znęcanie się psychiczne. To nie jest dobre. Po to, by Jezus poszedł do piekła, że ludziom powiedzie, że nie zostaniecie uratowani? Niektórzy uważają, że Jezus poszedł do piekła, aby dokończyć cierpienia w piekle, bo ofiara na krzyżu nie była wystarczająca. Tak niektórzy duchowni nauczają, że Chrystus na krzyżu, kiedy był przybity, nie dokonała się w pełni ofiara. Kiedy trafił do piekła, demony przez 3 dni pastwiły się nad nim, znęcały, torturowały, biły go i tak dalej, i dopełniła się ofiara. Tylko że Nowy Testament temu zaprzecza. Jest wiele wersetów, zacytuję tylko jeden. Hebrajczyków 9:28. Taki Chrystus, raz ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, że raz został ofiarowany za grzechy, drugi raz bez grzechu, nas, dosłownie w greckim, drugi raz ukaże się nam bez grzechu na sobie. Bo list do Galacjan mówi, że kiedy Chrystus był przybity do krzyża, to stał się za nas przekleństwem, dosłownie stał się ohydą w oczach Boga Ojca. Pamiętacie słowa Chrystusa na krzyżu, który mówi: Ojcze, Ojcze mój, czemuś mnie opuścił? Czemu teraz nie patrzysz na mnie? Wiecie, dlaczego Bóg, Ojciec, nie mógł patrzeć na Syna, kiedy wisiał na krzyżu? Bo Biblia mówi, że na Jezusa w tym momencie zrzucono wszystkie grzechy świata, wszystkie gwałty, wszystkie morderstwa, całą pedofilię, homoseksualizm, lesbijstwo i mogę tak wymieniać. Miliony, miliony grzechów. To tak jakby Jezusa zanurzyć w jakiejś gnoju albo w żygowinach. I Ojciec odwrócił twarz. Ojciec, Bóg, Ojciec Sprawiedliwy, Bóg mówi: nie mogę patrzeć na tą ohydę. A ta ohyda to był Jego Syn, ubrany w te wszystkie grzechy ludzi. I o tym mówili do Hebrajczyków, że raz na siebie przyjął wszystkie grzechy, a drugi raz, kiedy przyjdzie, kiedy go zobaczymy, przyjdzie już po to, żeby nas zabrać do nieba, ale nie w związku z grzechem. Więc Jezus nie musiał iść do piekła, żeby dopełniać ofiary. Zobaczcie, czy widzicie wyraźnie, że diabeł i bardzo często niedouczeni duchowni prowadzają nas, wierzących ludzi, w błąd i sprawiają, że oddalamy się od Pisma Świętego, od tego, co Biblia mówi, i wchodzimy w fałszywe nauczanie. A to prowadzi do kolejnych fałszywego myślenia w nas. Jezus nie był żadnym piekle. Ewangelia Jana 8,32, Jezus powiedział takie słowa: i poznacie prawdę, dosłownie staniecie w prawdzie, w Piśmie Świętym, a prawda wolnymi was uczyni. Dlatego to jest takie ważne, żeby każdy z was nie polegał na pastorze. A nasz pastor mówi fajne kazania, to mi wystarczy. Nie wystarczy. Bo jestem człowiekiem, mogę popełnić błąd. Bo ja może nie celowo, ale mogę wprowadzić cię w błąd. Kościół cały ma studiować Pismo Święte. Obowiązkiem każdego z was jest trwać w Piśmie Świętym, żeby nie dać się wprowadzić w błąd. Jeśli ktoś z was po jakimś kazaniu znajdzie werset, który zaprzecza temu, co ja powiedziałem, twoim obowiązkiem jest przyjść i powiedzieć: pastor, pamiętasz, mówiłeś na ten i na ten temat, a ja znalazłem dwa wersety, które temu przeczą. I ja powinienem ci za to podziękować i jeszcze raz to przemyśleć, bo ty mi ratujesz skórę. Dlaczego? Bo list Jakuba, Jakub napisał tak: ci, którzy stają za kazalnicą i nauczają ludzi, jeśli źle ich nauczają, to wezmą podwójną karę od Chrystusa. Jeśli ktoś przychodzi i mówi: pastor, ty mówiłeś to i to, a tu jest tak i tak, to ty mi pomagasz. Ale wiecie, jak reaguje wielu duchownych i księży, i pastorów? Reaguje tak: skończyłeś seminarium? Masz magistra podobno, ale z jakiej dziedziny masz magistra? Socjologia? Pedagogika? Co ty będziesz mi tu gadał? To jest głupi duchowny, wiecie? To jest głupi duchowny, bo ta osoba przychodzi, żeby zapytać i może mu uratować skórę, a on źle naucza. Pakuje się w straszne kłopoty. Bo Biblia mówi, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. I to mówi o wierzących, nie o poganach. Kończąc, kochani, Jezus nie był w piekle. Jezus mówił zawsze prawdę. I kiedy powiedział do Łotra: synku, dzisiaj będziesz ze mną w raju, to dzisiaj był z nim w raju. Przykro mi, że nasze jedno z najstarszych wyznań wiary ma nieprawdę w tym wyznaniu wiary. Z drugiego, trzeciego wieku. I cała tradycja się na tym opiera. Jezus nie był w piekle. Nie miał potrzeby tam iść. Jezus przez 3 dni rozmawiał z Abrahamem, Eliaszem, Mojżeszem, z Henochem. Mówi: chłopaki i dziewczyny, oddałem życie za was. Za chwilę będziecie Ojca widzieć, twarzą w twarz. Dzisiaj każdy z wierzących, ufający Bogu, który umiera, od razu idzie do Ojca. Bo my już patrzymy na krzyż w tył, 2000 lat temu. Ale tamci wszyscy musieli czekać na krzyż. W strażnicy, w miejscu czuwania. Czekali, aż Chrystus za nich umrze, aby mogli mieć życie.